7 minut po godzinie 10, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Wczoraj na Politechnice Gdańskiej odbyło się seminarium Firma Idei, Realne Wyzwania, Niematerialne Wartości dotycząca zarządzania kapitałem intelektualnym. To prawnicy, ekonomiści, praktycy biznesu wymieniali się poglądami, obserwacjami, doświadczeniami związanymi z nowymi koncepcjami zarządzania. W jednej z części tego seminarium zatytułowanego Nadchodzi nieuchwytne, jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość, uczestniczyli moi dzisiejsi goście. Zuzanna Skalska, analityk trendów do spraw designu, innowacji i biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także doktor Aneta Chybicka, psycholog, coach i dyrektor Instytutu Miasta.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Seminarium spotkało się z tak wielkim zainteresowaniem, szybko zabrakło na nie zaproszeń, że dziś przy tym szerokim audytorium słuchaczy Radia Gdańsk poruszymy wątek, jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość. Zacznę od zacytowania Bolesława Drapeli z AirHelp, częstego gościa naszych programów, który wczoraj na Facebooku napisał, że AirHelp stworzył pierwszego prawnika robota. Herman robi w 5 sekund to, co naszym prawnikom zajmowało do tej pory 20 minut. Przy dziesiątkach tysięcy takich samych akcji w miesiącu oznacza to duże oszczędności, a nasi prawnicy mogą zająć się mądrzejszą pracą. Chodzi o rozpatrywanie wniosków o odszkodowania i kierowanie skarg do linii lotniczych, czy wniosków o wypłatę odszkodowań. Robot, prawnik, który w 5 sekund, sobota, niedziela, po godzinach, znaczy on nie ma po godzinach, bez podwyżki, bez strajku, to jest przyszłość gospodarki?
To Aneta Chybicka. Ciekawy wątek,
bardzo,
bo
tak.
Ostatnio słyszałam, że nawet już są takie serwisy komputerowe, które terapię prowadzą taką online i to też nie robią ludzie, tylko
robot terapeuta?
Tak, tak. Czyli jest pewien zestaw odpowiedzi i pytań, które się stawia w konkretnych sytuacjach, kiedy klient, człowiek, który dzwoni albo który jest online, jak coś mówi, to są konkretne odpowiedzi i podobno skuteczność tego jest, no, powiedzmy, porównywalna do skuteczności realnego terapeuty. Ale myślę sobie, że to jest takie przedłużenie takiej rewolucji przemysłowej trochę, że kiedyś ludzie bardzo się bali tego, że maszyny przejmą ich pracę, a w tej chwili część pracy intelektualnej jest przejmowana przez roboty.
I tego się boimy.
Właśnie tego się boimy, ale to też tworzy mnóstwo szans, bo na przykład dzięki temu ludzie będą mogli wykonywać takie prace, które rzeczywiście im przynoszą, nie wykonują ich z musu, tylko dlatego, że mogą zrealizować swój potencjał. I to będzie dużo bardziej rozwojowe, czyli będziemy bazowali na naszych unikalnych właściwościach jako ludzie, na naszych talentach się teraz mówi, czy na mocnych stronach. Mhm. I dzięki temu, podwyższając sobie ciągle tą trudność wykonywanych zadań, bo coraz bardziej będziemy wyręczani przez właśnie różnego rodzaju roboty, więc będziemy mogli wykonywać te bardziej skomplikowane prace, ten mechanizm, który się uruchamia, to jest mechanizm flow. Czyli kiedy robimy coś w zakresie swojej mocnej strony, czyli sami wybraliśmy to, czym się zajmujemy, a z drugiej strony możemy to robić na coraz wyższym poziomie, to mechanizm flow jest takim silnym mechanizmem budowania szczęścia. I w sposób naturalny praca będzie nam przynosiła przyjemność. Oczywiście to jest troszkę takie, no to jest taki trend przyszłości, powiedziałabym. To nie będzie możliwe od razu dla wszystkich ludzi, ale trochę zmienia się myślenie z takiego myślenia, że ja muszę pracować dla pieniędzy, i niezależnie co muszę zarobić, na takie myślenie, że mogę wybrać, co będę robiła i tak trochę bardziej w takim kierunku, co mi przyniesie radość i szczęście. Ja wiem, że to jest jeszcze troszkę odległy jednak trend, być może w Polsce specyficznie odległy. My jednak jesteśmy tacy trochę przetrenowani w takim myśleniu, żebyśmy...
Trochę inercja społeczna, tak. Gospodarcza czasami jest naszym atutem, a czasami wadą.
Że tak trochę musimy wyrównać deficyty, że musimy wszyscy być podobni, a to myślenie idzie bardziej w kierunku każdy jest inny i właśnie ta inność buduje tą przewagę. Ale ciekawa jestem, co
Zuzanna
ty za mną myślisz.
Przede wszystkim, szanowni słuchacze, rozmawiając i prawdopodobnie słuchając nas w dzisiejszej audycji, myślę ci, Boże, sztymu siedzą po prostu kobiety, które wymyślają jakieś science fiction scenariusz przyszłości. Ale niestety, z wielkim przykrością muszę powiedzieć, że niestety to nie jest scenariusz przyszłości science fiction, tylko to jest rzeczywistość, która jest i istnieje i która będzie. Tylko że te takie zmiany, jakie następują w tej chwili, kiedyś odbywały się przez stulecia, odbywały się na pewno o wiele wolniej. Mhm. I te tempo, jakie te zmiany i nowości wchodzą, są takie, że my jako człowiek nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak szybko zaakceptować. I kiedy era przemysłowa, zaczęliśmy rozpoznawać erę przemysłową, to jest to właściwie ten moment, w którym zaczęliśmy, właściwie inżynierowie skonstruowali maszynę parową i mieliśmy wtedy siłę, którą zastąpiła siła ludzka, zaczęło po prostu być wszystko inne. Wszystko inne, bo zaczęliśmy przede wszystkim mieć miasta, które zaczęły się mieć zupełnie inną rolę jak wcześniej. Zaczęliśmy emigrować ze wsi do miasta, bo tam była praca. I tutaj właśnie i ta zmiana, którą ja uważam, która była ogromna, która przez stulecia, właściwie powiedziałabym z wieki, w ogóle się nie zmieniała, to było to, że myśmy byli świadomi tego, że idziemy do pracy. I sam fakt tego, że zaczęliśmy chodzić do pracy, zmienił bardzo dużo w nas, bo myśmy przed tym, przed industrializacją, nie mieliśmy świadomości pracy. Myśmy mieli świadomość życia. I to życie było bardzo ważne, ponieważ jeżeli byłam córką piekarza, ja wiedziałam, za kogo muszę wyjść za mąż. Jeżeli byłem synem kowala, ja wiedziałam, kim ja będę. Nie było czegoś takiego, że ja usiądę, kończę 8 klas szkoły podstawowej
i wybiorę zawód.
I będę teraz co dalej ósmoklasisto. To są te luksusowe problemy, to są problemy ostatniego stulecia. Tylko. I teraz co się stało, że w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować, dostaliśmy dwie świadomości. Czyli jedną tą, że żyjemy, a drugą, że idziemy do pracy. I teraz to jest bardzo interesujące, ponieważ z pracy wychodzimy do życia, a z życia idziemy do pracy. I dużo tak ostatnio się mówi o wielu takich, właśnie...
I pytanie, czy to są zbiory rozdzielne, czy to jest jakaś część wspólna?
No więc właśnie, jest bardzo dużo, w ostatnich powiedzmy 5 lat się mówi o tak zwanym szukaniu balansu, tak? Ten balans, praca i tak dalej. I ostatnio czytałam bardzo dużo w prasie zachodniej, bardzo dużo tutaj od razu patrzę na psychologów i socjologów, którzy powiedzieli, że to jest jedna wielka bzdura, ponieważ nie ma czegoś takiego jak balans między pracą i życiem, ponieważ to, co argumentują fachowcy, mówią, że my dokładamy sobie jeszcze jeden, powiedziałabym, jeszcze jeden element, a tym elementem na przykład jest yoga, tak, albo nie wiem, medytacje, jogging, i wtedy mamy życie. Musimy wtedy jeszcze wygospodarować czas na jogging i jogę, a do tego jeszcze musimy jeszcze do życia wrócić. Czyli mamy już trzecie. I to jest taki bzdet, ponieważ myśmy przez tą całą erę przemysłową zaczęli wybierać zawody, które najczęściej dawały nam dobrą pracę, to znaczy dobre zarobki. I te dobre zarobki były tą taką marchewką, za którą cały czas goniliśmy.
I to się zmieni?
I to się, no, ponieważ doszliśmy do ściany z tym, że mamy w tej chwili takie fenomeny jak burnout. W życiu nie było czegoś takiego, żeby ktoś nagle był wypalony. Nagle mamy ludzi w gigantycznych depresjach, ludzi, którzy stracili w ogóle jakiekolwiek szczęście. No jeżeli teraz mamy książkę, hitem ostatniego Bożego Narodzenia jest hygge, czyli duńskie pojęcie szczęścia, no przecież to zaczyna być chore.
Mhm. O tej chorobie nadchodzącej za chwilę Aneta Chybicka, ale krótka przerwa i jesteśmy ponownie z Państwem. Audycja Ludzie i Pieniądze, Zuzanna Skalska i dr Aneta Chybicka to goście Radia Gdańsk. Mówimy o gospodarce przyszłości. Dr Chybicka, bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć, że to jest taki duży trend przyszłości i być może jeszcze taki nie do końca namacalny, ale że w moim odczuciu pewien taki cykl się zamyka. To znaczy kiedyś nie byliśmy w stanie myśleć o tym, czy nas praca realizuje, czy nie, albo czy ona wyraża nas specyficznie, nasze unikalne doświadczenie jako tego, kim jesteśmy albo kim chcemy się stawać. Czyli nie byliśmy w stanie wybierać dziedzin działań i doświadczeń, które będą nas kształtować w kierunku, w którym myślimy, że chcemy się kształtować. A w tej chwili powoli coraz bardziej mamy taką możliwość. Kiedyś my wykonywaliśmy, Polacy, pracę w Niemczech na przykład, takie gorzej płatne, mniej atrakcyjne, tak? W tej chwili często my już wykonujemy te prace, które są bardziej atrakcyjne. Z kolei no, nasi wschodni sąsiedzi wykonują tego typu prace. Ale ogólnie, przynajmniej w naszym kraju, ten delikatny trend jest w takim kierunku, żeby coraz więcej ludzi mogło jednak wybierać bardzo specyficznie.
A jaka będzie rola człowieka w przyszłej gospodarce? Jeżeli będą wszędzie roboty, jeśli będzie sztuczna inteligencja, to gdzie jest rola dla człowieka?
Ja widzę, to jest takie moje, powiedziałabym, z jednej strony naukowe, ja dużo pracuję w biznesie, ale też dużo różnego rodzaju badań prowadzę i mi się wydaje, że my jednak działamy w kierunku poszerzenia naszej świadomości, poprzez poszerzenie samoświadomości i że rolą człowieka nie jest zdobywanie w moim odczuciu coraz więcej albo zarabianie coraz więcej. Myślę, że poszerzamy naszą samoświadomość przez to, że stajemy się lepsi dla otoczenia, tak, że jakby paradoksalnie stajemy się coraz bardziej szczęśliwi, ale poprzez to, co robimy nie dla siebie, tylko na zewnątrz dla innych i też nie po to, żeby zbudować swoje ego.
Okej, ale to pewnie na jakimś poziomie dochodów być może wtedy budujemy swoją świadomość, ale na początku jest tak, że musimy zarobić pieniądze, żeby kupić produkty, żeby kupić usługi, żeby móc za co zapłacić, więc ta świadomość, że potem robię, co lubię, to już jest wtórna.
Dlatego mówię, że to jest dopiero w takim dosyć bogatym miejscu na ziemi jest możliwe, tak? Bo najpierw to każda drabina maslowowska to mówi, że najpierw jakby dbamy o to, żeby zabezpieczyć. Tak, ale jest paradoksalnie nie tak wielki związek zarobków z poczuciem szczęścia i zadowolenia z życia i szczęście nie płynie z rzeczy zewnętrznych. Na poziomie polskim to jest 4 do 5 tysięcy złotych netto na człowieka dorosłego w rodzinie, gdzie dalsze przyrosty, ja wiem, że to jest bulwersujące.
To jest olbrzymia kwota dla wielu.
Tak, ale też wielu już ją ma, tak? To jakby jest jakaś część populacji, która jednak te dochody pozyskuje, ale dalsze przyrosty wynagrodzenia nie budują dalszego poczucia szczęścia. Chcę powiedzieć, że my, jak się popatrzy na ludzi bardzo bogatych, to tam występuje nadproporcja depresji, samobójstw i uzależnień. Tak? Statystycznie jest ich więcej niż w populacji biedniejszej. Ja rozumiem potrzebę zarabiania, tak, jak najbardziej, ale myślę, że jeżeli nam szczęście dopisze, to będziemy w takim momencie, gdzie będziemy mogli... Bo ja dużo pracuję z młodymi ludźmi i widzę po prostu, jak oni wybierają pracę. Oni już nie patrzą, czy zarobią tak dużo, tak? Oni już patrzą, w jaki sposób ta praca ich wyrazi. Oni naprawdę są przekonani...
Czy będą się rozwijać w tej pracy.
Tak, czy będą się rozwijać. To jest inny sposób patrzenia. Ja pochodząc z tego pokolenia, z którego pochodzę, wszyscy pewnie z tego pochodzimy tutaj, nie byłam w stanie tak patrzeć. Nie było też takich warunków zewnętrznych, żeby tak myśleć. Ale ja nie widzę w tym nic złego, to znaczy to jest inne po prostu, tak? Nam się to wydaje roszczeniowe często takie podejście. A jak ty myślisz?
Zuzanna Skarska.
To znaczy, ponieważ ja od 25 lat nie mieszkam w Polsce, czyli po ukończeniu skończyłam szkołę wyższą oraz zawodowo pracuję w Holandii i mam, powiedziałabym, taki trochę...
W społeczeństwie szczęścia.
Właśnie, i to jest właśnie to śmieszne z to, że my nie definiujemy tego, bo my po prostu żyjemy swoim tempem i każdy nie definiuje tego szczęścia, bo każdy po prostu w jakiś sposób jest szczęśliwy. I to jest to, co mogę powiedzieć, że obserwuję tym trzecim okiem, tym takim może krytycznym bardziej okiem Polskę, ponieważ ze względu na to, że...
Czasem z oddali lepiej widać.
Tak, bo czasami powiedziałabym, u sąsiada po prostu nawet można lepiej coś zobaczyć. I to jest to, że nasze społeczeństwo polskie jest bardzo specyficznym społeczeństwem. Myśmy przeszli bardzo dużo i to, co w nas jest, coś, co przekazywane jest, zresztą co Aneta mówiła wczoraj na swoim wykładzie, przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, jest robi nas naprawdę innym. Innym społeczeństwem w tak bliskiej Europie.
Ale co o tym jest? Że musisz mieć mieszkanie, właśnie, że tak, musisz mieć właśnie, pracę dobrą, tak, że musisz skończyć studia?
I teraz dokładnie te rzeczy, które właśnie te definicja szczęścia jest kompletnie inna w takiej Holandii, jak definicja szczęścia w Polsce. I dlaczego to mówię? Ponieważ i dlaczego tą definicję zaraz określę? Ponieważ mamy inną drabinę społeczną w Polsce. My mamy w Polsce 7 dużych miast. Każde miasto stanowi około miliona mieszkańców, czyli powiedzmy tak, z palca wyssane, mamy 7 milionów mieszkańców, którzy mieszkają w wielkich miastach. To są ludzie, którzy mają dostęp do teatrów, do kin, do kultury, do bibliotek, do spotykania się z innymi ludźmi, do dużych korporacji, do tak zwanej innej kultury. Mhm. A społeczeństwo mamy 40 milionów, czyli większa część społeczeństwa mieszka w mniejszych miastach, w miasteczkach i wsiach. I to niestety kształtuje nasze społeczeństwo, bo poziom wiedzy stanowi poziom świadomości, a poziom świadomości kształtuje dokładnie naszą świadomość, o której możemy mówić. Czyli jeżeli, i to ostatnio słuchałam właśnie w holenderskim radio, jadąc zresztą samochodem, właśnie mówiono o tym, że czy wiecie państwo, że w Polsce jeszcze jest tym celem, na który ludzie tak ciężko pracują, jest samochód? Ha, ha, ha. I to było dokładnie. I sobie pomyślałam, faktycznie, w Polsce marzeniem naprawdę wielu ludzi jest samochód.
No tak, tylko samochód jest też narzędziem. Ja mieszkam pod Gdańskiem i widzę o godzinie 5, 6 rano, jak wiele samochodów jedzie z tych mniejszych miejscowości, o których mówiłaś, do Gdańska, do Trójmiasta za pracą, za chlebem. Ten samochód jest narzędziem bardzo często. Bez tego samochodu,
ale w każdym samochodzie, w każdym samochodzie ile siedzi ludzi?
No akurat jeśli idzie o region, to tam są busiki, wiesz, załadowane. Aha. Ekipy remontowe, budowlane.
Ale właśnie, ale większość również tych samochodów, powiedzmy, sporo nie busików, jedzie po prostu pojedynczo. Mhm. I to jest właśnie to, że jeżeli, teraz mówimy o większej świadomości, a teraz mówimy o świadomości zarządzających regionami i miastami, bo to świadomość jest bardzo szerokim pojęciem, że jeżeli wiedzieli, że jeżeli budują różnego rodzaju, dają pozwolenia na budowę różnych parków technologicznych i w dużych koncentracji pracy, no to jest natychmiast trzeba od razu budować całą infrastrukturę dojazdową. Także to są te świadomości, o których mówimy, czyli jeżeli dojeżdża masa ludzi właśnie z tych małych miast i oni nie mają zapewnionego dojazdu do miasta,
to
mamy frustrację. Mhm. Tak? Czyli ta frustracja stworzy dokładnie to, że mnie nie stać na samochód, ponieważ nie mogę dojechać do miasta, w którym mogę zarobić te pieniądze.
Dobrostanie w korku jest czynnikiem bardzo obniżającym zadowolenie z życia. Ale dobra wiadomość jest taka, że większość z nas będzie pracować niedługo, najprawdopodobniej z wykorzystaniem sieci. I trend jest chyba taki, że będziemy pracować właśnie w takich obszarach trochę wiejskich, to znaczy raczej ci ludzie z miast będą przesiąkać do takich obszarów niezamieszkałych w tej chwili.
To już ten proces następuje. To widać także na przykładzie Trójmiasta. Bardzo mocny proces wyprowadzania się poza Trójmiasto. To oczywiście ci, którzy zarządzają miastami, muszą brać pod uwagę, bo trzeba ciągnąć infrastrukturę, bo trzeba tworzyć drogi, przedszkola, żłobki w takich miejscowościach rozbudowywać. Jeżeli pozwolicie, to przed nami skrót wiadomości, a po nim, jeśli nie ma być tak dużo pracy i ta automatyzacja, ta robotyzacja, cały czas będę do tego wracał, będzie inaczej wyglądał biznes, to spróbuję was poprosić o takie porady dla co dalej ośmioklasisto, jaki zawód wybrać.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, gośćmi są Zuzanna Skalska, analityk trendów do spraw designu, innowacji i biznesu, firma 360 Inspiration, i dr Aneta Chybicka, dyrektor merytoryczna, trenerka, konsultantka, coach, założycielka Instytutu Miasta. Zanim zadam to pytanie, co dalej ósmoklasisto, co dalej gimnazjalisto, co dalej licealisto, to chciałbym zapytać Zuzannę Skalską, jak będzie wyglądała gospodarka za lat kilkanaście, kilkadziesiąt? Z jakimi firmami będziemy mieć do czynienia? Z jaką gospodarką będziemy mieć do czynienia? Bo uczestniczyłem w twoim wykładzie przedwczoraj w Oliwie Business Center i powiedziałaś, że Europa to będzie prowincja, a centrum to będzie Azja i musimy przygotować się i uświadomić sobie, że my jako Europejczycy będziemy prowincją.
No, brzmi to negatywnie, ale to nie jest tak, jak... Nie brzmi to tak negatywnie, jak to powiedziałeś, bo wszystkim jest... Nie można tak jednoznacznie powiedzieć, jaka będzie przyszłość tej gospodarki, bo zawsze są spekulatywne scenariusze. Mhm. I różne są spekulatywne scenariusze. W zależności od tego, jaki będzie obrót pieniądza, jaki będzie rozwój technologii. Od tego zależy, czy nie będziemy mieć technologii, czy nie będziemy mieć pieniędzy, czy będziemy mieć dużo pieniędzy, dużo technologii. Czyli na pewno cztery scenariusze na rozwój tego będą. Parę rzeczy jest już takich pewnych, że widać, że przez, zresztą tak jak to było przed wieloma wiekami, tym centrum rozwoju innowacji, to dzisiaj tak to nazwiemy, ale były Chiny. I Chiny miały pierwsze skonstruowane zegarki, porcelany, proch. To było to, czyli to, co teraz mamy piękne, na przykład Delft's Blue, czyli porcelanę z Delft, to jest po prostu podróba. Tania podróba chińskiej porcelany, bo wtedy porcelana chińska po prostu była za droga, nawet żeby to przewieźć tymi statkami na tym morzu. Więc w jakiś sposób rozwój naszej cywilizacji europejskiej dał nam taki, a nie inny, do przodu poszliśmy. Zresztą również nasze wojny nam bardzo tym pomogły, bo niestety, ale każda wojna jest tym przyspieszeniem, motorem postępu. I te motory postępu u nas po prostu były, żeby nie nazywać tego negatywnie. Czyli w tym momencie te, w ogóle Chiny bardzo dużo przespały. No przespały również przez swoją polityczną system polityczny. I teraz co się stało, że Chiny bardzo dużo grzecznie się uczyły. Uczyły się również według ich zasad, czyli kopiowania mistrza. Czyli jeżeli kopiujesz mistrza, to dajesz hołd mistrzowi, ale również samemu się uczysz. Co dla nas było bardzo frustrujące, bo uważaliśmy, że kopiują duże firmy i robią podróby, co z punktu widzenia Chińczyków to tak nie było. I Chińczycy bardzo, bardzo powolutku zaczęli się bardzo uczyć. Dużo Chińczyków w tej chwili studiuje w Europie. Mówi wieloma językami. I Chiny są naprawdę państwem, które zaczyna budować swoje własne brandy, budować, bo rozumie swój wielki rynek.
Kupować firmy europejskie,
europejskie. I teraz w drugą stronę kupują wielkie marki, kupują firmy europejskie, nawet kupują ziemię, fabryki, czyli zaczynają w drugą stronę. I to zaczyna się w tej chwili robić to. A myśmy również przespali, ponieważ myśmy myśleli, jako mówię tu Europa, tak w ogóle cały ten rynek zachodni, myśmy myśleli, że będziemy zawsze tam produkować i sprzedawać. I okazuje się, że tam zaczynają się po prostu w tej chwili otwierać centra rozwoju i myśli. I no, zaczyna się to robić. I to jest najbardziej realne. Ostatnio kilka książek na ten temat przeczytałam. I że właśnie ten rozwój Chin jest taki, że zaczynam znowu wracać do tego, co było przed kilkoma wiekami. Czyli centrum myśli zacznie się po prostu robić w Chinach. Mhm. I to jest to, że nam da, i to właśnie to słowo zaścianek może jest takim złym słowem. Ale,
prowincja.
Ale i prowincja też jest złym słowem. Bo ja bym powiedziała, że może w końcu odpoczniemy Proszę nie mówić takich tych. Może w końcu odpoczniemy od tej gonitwy, która po prostu ciągle była. Bo ta gonitwa, bo ten czas, który myśmy mieli przez ostatnie 26 lat, teraz przejmą Chiny. A my może w końcu, dokładnie, będziemy w końcu w takim momencie, że możemy wiele rzeczy odrzucić, przemyśleć, znaleźć sens naszego życia, bo często ludzie zadają to pytanie, jaki w ogóle jest sens mojego życia. Może będą mieć rodziny i te rodzina może będzie miała zupełnie inną rolę. I
ale to by znaczyło, że trzeba by było schłodzić nasze potrzeby konsumpcyjne, nasze oczekiwania konsumpcyjne.
No i to
Nasz wyścig za dobrami, tak? Ten pochłanianie tych dóbr trzeba by było schłodzić w takim razie.
No ale to już Europa Zachodnia dokładnie jest w tym momencie schładzania. Tylko że dlatego to, co mówiłam właśnie o społeczeństwie polskim, my jeszcze, jeżeli marzymy o samochodzie, no to
jesteśmy na dorobku, społeczeństwem na dorobku.
Do tego schładzania jeszcze długo nie będziemy mieć. No. Mm-hmm. My najpierw musimy się wszyscy tak, nazwę to, nachapać, żeby w końcu zrozumieć, że to nachapanie nie było tym celem.
Także w najbliższych latach zniknąć ma prawie połowa zawodów, które znamy obecnie. To podobno proces nieunikniony. Zapewne pojawią się nowe zawody, o których teraz nawet nie wiemy, jakie to będą. Jak się przygotować do tych wyzwań na etapie szkoły? W Polsce toczy się wielka dyskusja na temat, czy powinny być gimnazja, czy 8-letnie szkoły podstawowe. Mało zastanawiamy się dużo mniej zastanawiamy się przy okazji tej dyskusji, jak i czego i jak uczyć nasze dzieci, to teraz dr Aneta Chybicka, w jaki sposób doradzić teraz młodym ludziom kończącym szkołę podstawową, kończącym gimnazjum, kończącym licea, jakie studia wybrać, do jakiej szkoły pójść, jeśli połowa tych zawodów za chwilę zniknie z rynku?
Teraz jest taki bardzo ciekawy proces, który zachodzi. Kiedyś liczono pokolenie w ten sposób, że uważało się, że zmiana pokoleniowa następuje wtedy, kiedy jeżeli byśmy zniknęli na jakiś czas, to się nie odnajdziemy w nowej rzeczywistości, gdybyśmy pojawili się ponownie. I liczono, że to kiedyś tam było 32 lata. Mhm. Później 16, później 8, później 4. I to jest ostatni okres. A w tej chwili zaczynają się rozważania, czy przypadkiem pokolenie nie trwa 2 lata. Czyli gdybyśmy zniknęli na przykład z rynku pracy na 2 lata, to czy po 2 latach wchodząc i nie będąc w kontakcie z oprogramowaniem, z rzeczywistością techniczną, czy byśmy się odnaleźli? Czyli jakby jest coraz większa taka zmiana pokoleniowa, to jest zmiana tak naprawdę świadomości. Czyli są już ludzie, którzy wychowali się wyłącznie w internetowej rzeczywistości, tak? Którzy sobie nie wyobrażają, że nie istnieje na przykład bankomat, albo że nie istnieje telefon komórkowy, tak? Albo że nie możemy skorzystać z internetu i tak dalej.
Że nie istnieje Wi-Fi.
Że nie istnieje Wi-Fi. To jest w ogóle niemożliwe. Moje młodsze dzieci, mam synka 9 lat i 7, mówią mi, jak nie mam pieniędzy. Mówię, nie mam dziecko pieniędzy. On mi mówi, to idź do tej ściany. Mamusiu, ja z tobą pójdę do tego bankomatu, ty się nic nie martw. Mhm. I to jest rzeczywistość, w której jakby żyjemy. Ale to powoduje, że my teraz kształcimy ludzi, ja sama byłam długi czas nauczycielem akademickim, do zawodów, które jeszcze nie istnieją. Czyli my, mając rzeczywistość przeszłości w sobie, kształcimy ludzi do przyszłości, której sami nie znamy. Umiejętności, które w nich kształcimy, to są umiejętności, które nie wiemy, czym się przydadzą. Natomiast na pewno trend jest taki, że być może, bo myślę, że to jest pewien stereotyp wierzyć w to, że wojna była motorem postępu, ponieważ my nie wiemy, jaki byłby postęp bez wojny. My jesteśmy cywilizacją, która jest potwornie usiana wojnami. Mhm. Nie było roku w historii naszej cywilizacji, a Polska jest dosyć specyficznie jeszcze tutaj umiejscowiona w tej dziedzinie, żebyśmy nie mieli wojny. My nie wiemy, kim my byśmy byli. Uważam, że jest bardzo niebezpieczne zakładać, że wojna jest motorem postępu, ale myślę, że największy postęp, i tak przynajmniej literatura podaje w tej chwili, dokonał się nie dzięki wojnom, tylko dzięki współpracy. I przykładem tej współpracy jest na przykład internet, gdzie jest olbrzymia wymiana, tak? Gdzie opiniujemy na przykład usługi kogoś, a ktoś inny ma do tego dostęp, że gdzie są Wikipedia, gdzie ktoś daje swoją wiedzę, bardzo tam jest mnóstwo rzeczy, które za darmo można zrobić, tak? Oprogramowa, nie wiem, startupów, rozmaitych rzeczy, które można zrobić dzięki temu, że inni ludzie się zrzucą na to. No generalnie i to się uznaje za w takiej skali światowego rozwoju w ostatnich czasach za dużo większy skok rozwojowy niż jakakolwiek wojna. Oczywiście, że wojna dawała postęp w tym sensie, że zbieraliśmy pieniądze na to, żeby zrobić na przykład satelitę, bo być może nam się przyda i będziemy szybciej, tak? I ja myślę, że Kiri Skłodowska, jak robiła swoje odkrycia, nie myślała, że do takich celów zostaną użyte, do jakich były, ale nie są, znaczy... I myślę, że te kompetencje będą źródłem sukcesu w przyszłości. Czyli będziemy pracować w różnych zespołach, różnowiekowych. Klasy nie powinny być takie, że mamy klasy złożone z dzieci w tym samym wieku, bo nigdy nie pracujemy z ludźmi w tym samym wieku. Będzie bardzo wielodziedzinowość promowana, umiejętność wymiany myśli, wymiany współpracy, wchodzenia w różne zespoły, wychodzenia z nich, kończenia projektów, tak? Będziemy raczej matrycowo pracować i z różnych miejsc na świecie, z różnymi ludźmi na świecie. Więc też taka tolerancja, elastyczność kulturowa, tolerancja różnorodności, docenianie tej inności, tak? Ale to wszystko są procesy, które ja jako psycholog na poziomie psychologicznym, one łączą się z raczej osłabianiem własnego ego przy pełnym poczuciu własnego poczucia wartości, tak? Nie chodzi o to, że się czuję gorsza i dlatego nie podkreślam swojej wartości, umiem współpracować z każdym, bo nie znam swojej indywidualności. Ja tu jestem człowiekiem, który jest w pełni w poczuciu wartości, ale docenia też drugiego. Ja nie muszę się wywyższać. Ja nie muszę okazać się lepsza i fajniejsza. Ja nie rywalizuję w tej pracy. I to jest inna świadomość. I mam nadzieję, że jakby dojdziemy do takiego punktu, wtedy wojna nie jest rozwiązaniem, tak? Mam nadzieję, że wszyscy to wiemy w tym momencie, że wojna nie jest rozwiązaniem, bo przy technologii, którą mamy, możemy się pozabijać i zniszczyć nie tylko siebie, ale no w ogóle życie na tej planecie.
Mhm. Tylko wiecie co, ja jako ojciec maturzystki oczekiwałbym od was jakiejś prostszej recepty, takie wypisania takiej recepty na zasadzie córeczko, powinnaś pójść na politechnikę, na budownictwo, nie wiem, na informatyka, albo powinnaś pójść na psychologię, na uniwersytet.
Brakuje paru
tysięcy albo do jakiejś policjalnej szkoły. Jakiejś takiej prostszej recepty.
Prosta jest bardzo, jest taka, że przede wszystkim musi mieć twoja córka czy syn kompletną świadomość taką, że musi zapomnieć o tym, że nauka nie jest na zdobywanie dyplomów. Mhm. Nauka jest tylko po to, żeby uczyć się. A nauka trwa w tej chwili, bo ostatnio The Economics o tym dokładnie ma całe pismo na ten temat, że mówimy już w tej chwili o tym, że to jest long life learning, czyli przez całe życie uczenie się. Czyli i teraz tak, jeżeli miałabym powiedzieć dzisiejszym maturzystom i dzisiejszym osobom kończącym gimnazjum czy szkołę podstawową, jest bardzo trudno powiedzieć, co mają wybrać, ponieważ szkoły, do których by mogły iść, nie są na to jeszcze gotowe. Czyli mówimy o starym systemie, który nie jest przygotowany na nowy system. Czyli jedyne, co mogę powiedzieć, że idź tam, idź za sercem. Idź tam, gdzie masz przyjemność. Jeżeli w szkole sprawiała ci przyjemność chemia, idź na chemię.
Za chwilę usłyszysz, że Uniwersytet Gdański produkuje bezrobotnych, ponieważ kierunki humanistyczne, filozofia nie mają w ogóle wzięcia na rynku w tej
chwili. Dobrze, ale widzisz, o to chodzi, że w tym momencie, jeżeli ci ta chemia sprawia przyjemność, idź na rok na chemię. Jeżeli po roku stwierdzisz, że masz ochotę na coś innego, idź na coś innego. I to jest właśnie to, żeby przestać myśleć, że jedyną marchewką, która mi wisi, to jest tylko i wyłącznie dyplom. Bo dyplom nie mówi o niczym. Tylko i wyłącznie człowiek. I to, co w tej chwili się dzieje, że widzę, że w tej chwili nie ma w ogóle wakantów, nie ma w ogóle ogłoszeń o pracę, bo tworzy się pracę pod człowieka. Kim jest człowiek? Ja w całej mojej karierze zawodowej nigdy nie dostałam zapytania przez nikogo, żebym pokazała mój dyplom. I podejrzewam, jest wiele osób, które mnie słucha, które nigdy nie zostały zapytane o dyplom. Jeżeli potrafisz, masz fach w ręku, będziesz miał pracę.
W polskich realiach papier się liczy. Dyplom się liczy.
Mówimy o tej świadomości, o tej realiach. Mówimy właśnie dlatego trudno jest w tej chwili powiedzieć o przyszłości w społeczeństwie, które jeszcze totalnie nie jest gotowe na jakiekolwiek zmiany.
Mhm. Ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że niestety jeszcze u nas ciągle, może jest coraz z tym lepiej, ale jednak uczelnie nie kształcą praktycznie. Ja mam duże porównanie, ponieważ mój syn w tej chwili idzie na uczelnię do Wielkiej Brytanii i tam kierunek jest przygotowany dokładnie pod to, co on będzie robił w przyszłości. On będzie pilotem i to jest dokładnie stworzony kierunek.
Ale to jest szkoła zawodowa. Wyższa,
nie,
ale szkoła zawodowa.
To jest uniwersytet. Normalny uniwersytet, Bucks Union University.
Ale szkoła, znaczy w sensie kształcąca
zawód. No to można powiedzieć, że Politechnika jest taką szkołą, tak?
Szkoła, Politechnika jest szkołą zawodową.
No tak, ale teraz czy faktycznie wychodząc po Politechnice my coś potrafimy konkretnie, jesteśmy przygotowani do jakiejś pracy?
Ja myślę, że praktycy, więc nie jest praktyczna, czyli nie jest zawodowa. Bo jeżeli szkoła jest pełna osób, które mają cudowne, długie tytuły naukowe, a przez całe swoje życie nic innego nie zrobiły, tylko napisały masę książek, a nie dotknęły nigdy materii, w której pracują, no to inwalida uczy inwalidę, nie? No więc czego mamy oczekiwać od szkół? Jeżeli inwalidzi uczą inwalidów, no to wychodzą następni inwalidzi. No przepraszam, taka jest tego konkluzja.
Szkoły muszą być blisko jednak tego, co później ci ludzie będą robić, tak? Jeżeli mają się liczyć przy wyborze później. No bo jak nie będą, bo już powstaje pytanie, czy jest warto iść w takim razie do szkoły. A teraz mamy niż demograficzny jeszcze, który wejdzie na wyższe uczelnie, już prawdopodobnie wszedł. Na pewno wiele szkół się zamknie.
Znaczy to właśnie cudowne, bo taki kryzys w szkolnictwie uważam jest po prostu, powiedziałabym, cudem, jaki mógł się stać, bo to jest ten moment tego przedefiniowania, zastanowienia się, kim my jesteśmy, jaka jest nasza rola, co powinniśmy robić w przyszłości. Jeżeli jest wyż demograficzny, to w tym wanience siedzimy, nie?
Więc wydaje mi się, zawsze kryzys w takim sensie, że czegoś jest za mało, gdzieś motywuje do innowacji. Mhm. Ja zawsze wchodzę do firm z Instytutem Miasta, kiedy mamy wymyślić coś nowego, bo coś albo jest jakaś wyzwanie przyszłości, albo jest jakiś kryzys. I to jest zwykle moment, kiedy ludzie zaczynają myśleć, wymyślają nowe rozwiązania, testują je, sprawdzają i wdrażają. I to jest motor. że jak tak jest bardzo dobrze, to de facto no, jest to takie troszeczkę uwsteczniające, nie? Więc być może to będzie, pewnie masz podobne doświadczenie.
Tak, tak, zdecydowanie uważam, że właśnie ci co nie wiedzą, że wiedzą, że nie wiedzą, to właśnie to są ci, którzy robią ten krok do przodu.
Mhm. Słuchajcie, a chciałbym jeszcze na samo zakończenie, bo już niewiele czasu zostało, zapytać Zuzannę o słowo innowacja. W Polsce to słowo bardzo często w tej chwili pada. My bardzo często w tej audycji mówimy o innowacji, o tym, że polska gospodarka jest mało innowacyjna, że powinniśmy być bardziej innowacyjni, że nawet widziałem reklamę w telewizji, że innowacyjna sprzedaż samochodów
czyli za darmo dają.
Została wdrożona w jednej sieci. Czym jest innowacja? Jak my powinniśmy rozumieć słowo innowacja?
No właśnie, innowacja to jest takie w tej chwili magiczne słowo, które nic nie znaczy, bo nikt nie wie, o co to znaczy. A w mojej definicji...
Słowo klucz do projektów unijnych.
Tak, o tak, na przykład. Tak, klucz do wszystkiego po prostu. W mojej definicji, z mojej pracy, innowacja to nie jest nowy produkt, gadżet czy nowa usługa, tylko to jest zmiana świadomości, myślenia i przede wszystkim kultura zarządzającego. Czyli jeżeli zobaczysz przystanek, który jest rozpieprzony za przeproszeniem, to wiadomo, jaka jest kultura zarządzającego miastem. Po prostu. No. Jeżeli zobaczysz, wchodzisz do firmy i zobaczysz, jak pani recepcjonistka cię przyjmuje, jak wszystko wygląda i tak dalej, to już jaka jest kultura tej firmy. I to jest, czyli zarządzający jest całą kulturą, czyli tą innowacją. Czyli jeżeli jeżeli zarządzający zacznie inaczej myśleć, to dokładnie to jest to, co również ona tam mówiła, zacznie się w końcu coś ruszać. I to się nazywa innowacja.
I tam jest człowiek.
I tam wtedy jest ten człowiek.
No też innowacja w definicji powinna, bo w ogóle jest taka definicja, bo innowacja to jest odmiana twórczości, tak? A twórczość to jest coś, co jest nowe i użyteczne. Ta definicja istnieje od 50. roku tamtego wieku, ale my podkreślamy nowość, tak jakby ta użyteczność nie miała znaczenia. Wcześniej był taki okres, że myśmy podkreślali użyteczność. Że coś miało być, na przykład mówiliśmy, ale tak tradycyjnie się robi i sam fakt, że się robiło kiedyś już było dobre, a teraz jesteśmy w drugiej fazie, gdzie fajnie, że jest nowe, ale czy to ma sens, czy to coś rozwiązuje, to w ogóle nie jest to pytanie, tak? A to jest naraz, to trzeba jedno i drugie, to ma być i nowe i użyteczne, tak? To jest innowacja, jak to czemuś służy.
Ostatnia innowacja, smartfon?
No to największą innowacją w tej chwili jest telefon, który nie ma dostępu do sieci. Ostatnia Nokia 3310.
To będzie innowacja?
Największa innowacja.
To będzie cofnięcie się w rozwoju.
I to jest właśnie ta innowacja. Znaczy, widzisz, to jest taki, to jest jak myślisz, bo wszystko, co będzie najbardziej zaawansowane technologicznie, będzie należało do ludzi biednych i nieświadomych. Wszystko, co jest niezaawansowane technologiczne, zrobione, za przeproszeniem, brudne ziemniaki z ziemią, będzie należało do bogatych i ludzi świadomych. Taka jest tego w tej chwili konkluzja.
Eko? Slow?
Nie nazywajmy tego eko, slow, bo to ja już o tym nie mogę słyszeć nawet, bo to takie znowu wpychanie czegoś w szufladkę. Nie. Zieleniak, ten bez strony internetowej, bez loga i bez opakowania, jest najbardziej luksusowym towarem, jaki jest.
Zuzanna Skalska, doktor Aneta Chybicka to gość audycji Ludzie i Pieniądze. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Próbowaliśmy trochę pokazać, jak będzie wyglądała ta przestrzeń społeczna, przestrzeń gospodarcza w ciągu, no właśnie, jak wiele? Na samo zakończenie to będzie kilkadziesiąt lat?
2034-2050 to w tej chwili są te daty, o których mówią o tych zmianach.
Wielka zmiana społeczna. Wielka zmiana gospodarcza. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
Dziękuję.